Dzień dobry. Nazywam się Ewa Dziemidowicz. Jestem psychoterapeutką w poradni Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest ze mną Magda Winiarska-Smoczyńska, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Magda w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje terapeutycznie z rodzinami i z małym dzieckiem. Witaj.
Dzień dobry.
Inspiracją do naszej rozmowy jest nowa kampania Fundacji pod tytułem Blisko telefonu, daleko od dziecka, która skierowana jest do rodziców małych dzieci. Kampania porusza niezwykle ważny temat czasu, który rodzice spędzają przed ekranem w obecności dzieci. Badania oraz doświadczenia w pracy z rodzinami z małymi dziećmi pokazują, że telefon w ręku rodzica wpływa na jakość jego obecności, na jego emocjonalną dostępność i responsywność i w konsekwencji negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój, dobrostan i poczucie wartości dziecka. To nasza druga rozmowa na ten temat. W pierwszej skupiłyśmy się na perspektywie dziecka i tego, co ono potrzebuje oraz co się z nim dzieje, kiedy rodzic rozproszony jest przez ekrany. Serdecznie zapraszam do jej odsłuchania. Teraz porozmawiamy o rodzicach, o tym, co sprawia, że sięgają po telefon w obecności dziecka, dlaczego tak trudno jest tego nie robić i jak można pracować nad sobą i swoimi nawykami. Magda, zacznijmy od tego momentu, w którym w rodzinie pojawia się małe dziecko. W jaki sposób to wpływa na rodzinny system? Jakie może wywoływać trudności i wyzwania indywidualne i relacyjne?
Bardzo szerokie pytanie. Urodzenie dziecka, szczególnie pierwszego, i podjęcie nowej roli społecznej, czyli bycia właśnie rodzicem, zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny, na początku powoduje, że muszą oboje jakbyś zrezygnować lub znacząco ograniczyć swoje dotychczasowe życie i styl tego życia. Kobiety przeważnie rezygnują z pracy na czas urlopu macierzyńskiego, a ojcowie też, jeśli są zaangażowani, a coraz więcej ojców jest zaangażowanych w ten wczesny okres, też wycofują się jakoś z tego życia społecznego. I ja bym powiedziała właśnie, że ta jakość, nawiązując do naszego pierwszego podcastu, tego zaabsorbowania dzieckiem przez rodziców na tym początkowym etapie życia jest właśnie bardzo kluczowe dla rozwoju i dziecka, ale też dla całej rodziny. Że właśnie to jest ten okres budowania więzi z dzieckiem, ale też jakby na nowo budowania tożsamości każdego z członków tej rodziny. Określania siebie, definiowania tych nowych ról, budowania takiego obrazu siebie, tak, jako matki, jako ojca.
To, a też jako pary, jako pary. Jest, jeżeli tak, dziecko jest w parze.
Tak,
prawda?
Jako pary, oczywiście. I to zmienia dynamikę też w parze. I ten czas początkowy jest takim czasem zwiększonego niepokoju w całym systemie rodzinnym. Ten lęk, powiedziałabym, jest taki też adaptacyjny i jest czymś naturalnym, bo pozwala też rodzicom reagować, tak? Jakoś być takimi czujnymi na sygnały płynące od dziecka, ale też na potrzeby partnera. Ja myślę, że cały czas się mówi za mało, jak izolacja związana z podjęciem roli rodzica jest też takim czynnikiem ryzyka wystąpienia różnych trudności w rodzinie, no na przykład depresji, tak? Że ta rodzina młoda jakby często zostaje taka sama. I te początki rodzicielstwa to jest też taki okres bezbronności psychicznej, gdyż właśnie narodziny dziecka uruchamiają w każdym z rodziców ich wczesne doświadczenia związane z opieką. Jeśli to są trudne doświadczenia, to często jest to konfrontacja z bólem własnego dzieciństwa. To się dzieje na takim nieświadomym poziomie, ale bardzo wpływa też na to, jak rodzice reagują i przeżywają silne stany, na przykład jak płacz u dziecka. I te intensywne stany niemowlęcia mogą nasilać te intensywne stany u rodziców i lęki u rodziców. I teraz to, jak para sobie poradzi na tym wczesnym etapie, zależy od wielu różnych czynników, tak? Ja myślę i od właśnie zasobów rodziców, od tego, czy mają wsparcie w jakimś swoim środowisku, w rodzinie, czy dziecko urodziło się zdrowe, czy nie. Czy to jest dziecko tak zwane łatwe w opiece, czy takie dziecko wymagające. Czy w tej parze dzielą się opieką, czy potrafią dać sobie nawzajem wsparcie, kiedy się robi trudno, albo na przykład szukać też pomocy i tego wsparcia na zewnątrz, no i pewnie wiele, wiele innych, tak? I te pary, które mają wystarczająco zasobów i jakoś świadomie i wspólnie dzielą się tym doświadczeniem rodzicielstwa, wspierają się nawzajem, rozumieją, że no też jakaś jest różnica między nimi, tak? No bo właśnie, nie wiem, na początku to mama głównie zostaje domu, a ojciec jest tym, który utrzymuje rodzinę, tak, i pracuje. Ale jeśli para jakoś rozumie właśnie ten podział wtedy, nie rywalizuje ze sobą, robi sobie jakoś przestrzeń, wspiera się, to może też to doświadczenie bardzo wzmocnić taką parę. I ja chcę też powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, który ma tutaj znaczenie, a mianowicie właśnie te własne doświadczenia relacyjne, czyli jeśli więzi z własnymi rodzicami były właśnie bezpieczne i ufne, to będzie wpływało na to, jak rodzina będzie budowała to przywiązanie z dzieckiem, rodzice, tak? No i to ma kolosalne tutaj takie znaczenie i jednocześnie jest takim momentem, w którym jest ta konfrontacja, mhm, nie, z tym wczesnym doświadczeniem.
Mhm. To bardzo taki ważny moment zmiany tożsamości zarówno całej rodziny, nawet jeżeli to nie jest pierwsze dziecko, ale pojawia się drugie dziecko, no to już jest rodzina wtedy z dwójką dzieci, prawda?
Tak, ale mówi się też właśnie, tak, o tym, że urodzenie każdego dziecka jest taką rewolucją, w której właśnie, no właśnie, na nowo tą tożsamość, tak, znowu trzeba zbudować, mhm, tak? Wszyscy członkowie tej rodziny.
Także bardzo dużo się wydarza i to ważne, żeby to wiedzieć, kiedy jest się rodzicem, ale też kiedy jakoś towarzyszy się młodym rodzicom, żeby mieć tą świadomość, że to jest ogromna zmiana i bardzo, tak, wymagająca dla rodziców.
Bardzo i właśnie też myślę sobie, żeby tak o tym myśleć, że nawet jeśli rodzice pragnęli, chcieli, zaplanowali, stworzyli przestrzeń, to nadal może być trudno, nadal wiele czynników może wpływać na to, że potem nie dzieje się tak, jakby tego rodzina czy młodzi rodzice oczekiwali. I że to jest taki okres adaptacji i bez względu na to, czy adaptujemy się do czegoś, powiedzmy, przyjemnego, tak, bo bardzo kochamy nasze dziecko i generalnie jest, na przykład, nie wiem, wielu rodziców spełnia się w tej roli, to i tak jest po prostu bardzo trudne, tak.
Zależało mi na tym, żebyśmy zarysowały ten kontekst tego początku, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, dlatego że teraz chciałabym z tobą porozmawiać o tym, jaką rolę może w rodzinie z małym dzieckiem pełnić telefon i na jakie potrzeby odpowiadać, no bo wszyscy znamy takie obrazki, rodzic z dzieckiem na rękach patrzy w telefon, rodzic karmi dziecko, patrzony jest w ekran, rodzic z dzieckiem gdzieś na placu zabaw skroluje, prawda? Mi szczególnie utkwiła w głowie taka sytuacja, której byłam świadkinią kilka miesięcy temu, kiedy w metrze obserwowałam mamę z tak mniej więcej 3-letnim chłopcem. Ona korzystała z telefonu, patrzyła w ekran telefonu, skrolowała. Obserwowałam ich przez 5 stacji, także też miałam taką okazję, żeby im się przypatrzeć. W pewnym momencie ten chłopiec, który siedział obok niej, zaczął płakać. Zaczął mu lecieć łzy po policzkach. No mama była zajęta, nie miała możliwości zauważenia tego, bo dziecko siedziało obok niej. Coś do niego zagadałam, to zwróciło uwagę mamy, jakoś ta dynamika się zmieniła. No i łatwo jest mi empatyzować z tym chłopcem, prawda? No to jest naturalne. Widziałam, że jest smutny. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy się skupiły na tych rodzicach. Że jednak co się z nimi dzieje takiego, że oni mają potrzebę sięgnięcia po telefon. Co to może być za potrzeba? Czego tak naprawdę szukają w tym telefonie?
To nadmierne korzystanie z ekranów w rodzinie z małym dzieckiem może pełnić różne funkcje. Jak wcześniej wspomniałam, rodzice mogą się czuć właśnie wyizolowani ze swojego dotychczasowego środowiska i życia i myślę, że mogą sięgać po telefon, żeby się czuć na przykład mniej samotni. Myślę, że też jest tak, że ten telefon to jest, on ma takie właśnie też dobre strony, bo tej izolacji rodzic sięga po telefon na przykład, żeby być w kontakcie na przykład z rodziną i ze swoimi bliskimi, tak? Ta potrzeba może być zwiększona na tym etapie życia, na przykład potrzeba bycia, nie wiem, na przykład z własną matką, szczególnie jeśli jakoś ma się z nią wystarczająco dobrą relację, można potrzebować jej wtedy, jej pomocy i wsparcia, czy też ojca. No tylko ważne, żeby, prawda, żeby to nie było kosztem relacji z dzieckiem, czy czasu spędzanego z dzieckiem. Korzystanie z mediów społecznościowych na tym wczesnym etapie może zaspokajać taką potrzebę dzielenia się ważnymi doświadczeniami z innymi ludźmi.
Też swoją radością, albo radością, też trudnością.
Ale też szukaniem wsparcia, porównywania tych doświadczeń. Więc to jest jakby kolejne.
No to jest też taki czas, często pojawia się dużo takiego niepokoju, czy wszystko jest okej, czy tak powinno być, czy ja dobrze robię. I tutaj internet, różne fora czy grupy no, pozwalają poczuć się jakoś pewnie i dowiedzieć różnych rzeczy od bardziej doświadczonych osób.
Dokładnie i myślę sobie, że to jest kolejna taka bardzo ważna, znaczy główna funkcja telefonu, to jest, który pomaga radzić sobie z lękiem i niepewnością, bo młodzi rodzice szczególnie przy pierwszym dziecku, nie mając żadnych doświadczeń z dzieckiem, mogą po prostu różnych rzeczy nie wiedzieć, tak? A szukanie w internecie jest takim najprostszym i najszybszym sposobem, żeby sprawdzić różne informacje związane ze zdrowiem, tak? Związanych z rozwojem. Więc myślę, że to jest bardzo częsty powód sięgania po telefon na tym etapie. Ale też myślę, że ten czas przed ekranem oferuje też taki jeden z łatwiejszych sposobów po prostu na przerwę w opiece nad dzieckiem. I że w takich wywiadach jakościowych wiele matek właśnie pozostających w domu zgłaszało korzystanie z technologii cyfrowej właśnie jako takiego sposobu na ucieczkę od nudy lub frustracji związanej z opieką nad dzieckiem. Więc to jest kolejna rzecz. Ja chcę też dodać, że jest też taka grupa rodziców, która ma bardzo dużą trudność w opiece nad malutkim dzieckiem. Tak jak mówiłam, to jest taki bardzo wymagający moment właśnie tej konfrontacji z własnym dzieciństwem, tego jak rodzic reaguje, jak odczytuje na przykład płacz dziecka, tak? Co ten płacz w nim robi. Dla niektórych rodziców to jest bardzo trudne, bardzo wymagające. W zasadzie ciągle coś trzeba przy takim malutkim dziecku robić. Jak trochę podrośnie, no to w zasadzie ono ciągle coś chce, ciągle coś do nas mówi. I wtedy telefon właśnie może być zwyczajnie takim sposobem na przeciążenie, bo ja myślę sobie, że jako dorośli ludzie to my regulujemy bardzo, czy jesteśmy w kontakcie, czy nie jesteśmy. Nie możemy wyjść, możemy przestać rozmawiać, jakoś tam się wyłączyć w swojej głowie czasami, jeśli nie ma możliwości takiego fizycznego odcięcia. A małe dziecko, które jest cały czas, tak, na tym początkowym etapie, no nie da się od niego odciąć. Myślę, że większość rodziców wie, że i dzieci zresztą reagują i sygnalizują protestem na wyjście rodzica z pokoju, więc ten telefon może być takim sposobem właśnie na taki rodzaj ucieczki, sposobem na to przeciążenie. I ten ostatni przykład często właśnie związany jest z taką trudnością w regulowaniu też własnych emocji, tego co się dzieje z rodzicem. Przekłada się na taką ograniczoną umiejętność właśnie rozumienia perspektywy dziecka i jego potrzeb. Ja myślę, że to są właśnie tacy rodzice, którzy mają trudność w tym kojeniu, którzy reagują bardzo często na płacz i intensywne stany dziecka jakoś impulsywnie, albo gwałtownie, albo w takim przeżyciu bezradności, tak? I jakiejś czasami nawet takiej paniki, bo te zachowania trudne u dziecka, intensywne, jak płacz, czy rozdrażnienie, czy opór, są właśnie niezrozumiałe i jakoś nie do zniesienia. Właśnie na tym regulacja emocji to jest między innymi, że jakoś wytrzymuje, nie?
Pomieszczam
te stany. I wtedy myślę, że telefon może też po prostu służyć do regulowania pobudzenia u rodzica.
To są bardzo ważne potrzeby. Można w ten sposób na to popatrzeć, że jeżeli nie zrozumiemy dlaczego i po co sięgamy, bierzemy do ręki telefon w obecności dziecka, to też bardzo trudno może nam być go odłożyć. A jednocześnie myślę sobie o tym, że te oczekiwania wobec rodziców, presja związana z byciem rodzicem są naprawdę ogromne i potrafią być bardzo stresogenne. Czytałam o takiej kampanii, którą przeprowadzono na oddziale położniczym jednego z europejskich szpitali. Ta kampania dotyczyła właśnie korzystania z telefonów i skierowana była do matek, pacjentek tego oddziału. I wzbudziła wśród nich duży opór i reakcję. Poród i czas po porodzie to okres, kiedy szczególnie potrzebujemy wsparcia, komentowały kobiety, a nie pouczania. I zastanawiam się, jak można być wystarczająco dobrym rodzicem w kontekście ekranów, żeby nie dokładać już, jakby biorąc pod uwagę i kontekst, czyli jak bardzo zmienia się życie człowieka, kiedy pojawia się dziecko, to, że ten telefon no, spełnia różne potrzeby, pomaga regulować emocje, ale też jednocześnie jesteśmy świadomi, jak wpływa na dziecko, jak w tym się odnaleźć, nie dokładać sobie presji, ale jednocześnie zadbać o bliskość i więź z dzieckiem.
Ja tak myślę, że w ogóle na przestrzeni ostatnich dwóch pokoleń bardzo w ogóle zmieniły się te oczekiwania, jeśli chodzi o rolę matki i ojca, ale też w ogóle o samo myślenie, kim jest dziecko. I że jeszcze niedawno naprawdę to było tak, że matki głównie były odpowiedzialne za zaspokajanie tych podstawowych potrzeb, jak dbanie o zdrowie czy karmienie. I nawet powiedziałabym tak, że pokolenie matek powojennych, ja o tym mówię, bo chodzi o to, żebyśmy też zobaczyli, jak na przestrzeni bardzo krótkiego czasu zmienił się to myślenie i ten model. I że dzisiejsze matki w jakimś sensie od nowa muszą we własnym doświadczeniu budują jakby tą rolę na nowo.
I ojcowie również.
Tak, i ojcowie również, bo dzisiejsza wiedza też nam daje takie właśnie wyobrażenia, nie wiem, czego potrzebuje dziecko, co jest potrzebne na samym początku, a to bardzo reorganizuje to myślenie, tak, o tym, kim jest rodzic, tak, i czego dziecko potrzebuje.
No, nigdy jeszcze nie wiedzieliśmy o potrzebach dziecka tyle, ile wiemy teraz, prawda?
Dokładnie. I ja myślę sobie właśnie, że te matki pokolenia powojennego, byłam na takiej wystawie w muzeum, gdzie był taki film z życia, 24 godziny nagrane właśnie, to były, nie wiem, lata 60. I właśnie jak wygląda Dzień Matki, nie? I ta matka odkładała dziecko, to niemowlę, i cały czas była właśnie w zadaniach różnych, tak? W przygotowaniu obiadu, w prasowaniu, w zajmowaniu się domem, w odprowadzaniu do żłobka. Ta rzeczywistość pod wieloma względami była dużo trudniejsza niż dzisiejsza, bo przecież nie było dostępu do takich udogodnień, prawda, nie wiem, jak pralka, mikser czy jednorazowe pieluchy. Samo przygotowanie jedzenia zajmowało bardzo dużo czasu. Ale powiedziałabym tak, dziś wiedza dotycząca wpływu wczesnych doświadczeń związanych z opieką jest już powszechna i wiele młodych matek jest w poczuciu winy, kiedy musi wybrać między swoimi potrzebami a potrzebami dziecka, i pomimo obiektywnie łatwiejszego życia, tak, właśnie z tymi różnymi udogodnieniami, to macierzyństwo jest dla kobiet dzisiaj bardzo jakoś trudne, tak, bo nowy model zakłada na przykład, że matka ma stworzyć, po pierwsze właśnie być ciągle taka zaangażowana jakościowo w relacje, tak? Nowy model zakłada, że matka i ojciec mają dziecku umożliwić ten rozwój emocjonalny, rodzice czują odpowiedzialność, że to zależy właśnie od tych wczesnych doświadczeń, że to oni mają taki wpływ, że mają pozwolić dziecku wyrażać właśnie trudne emocje, jak na przykład złość. A przecież jeszcze dwa pokolenia wcześniej było tak, że dziecko, które wyrażało złość, było uznawane za niegrzeczne, tak? A rodzic był uznawany, rodzic takiego dziecka był uznawany za ten, który nie umie go wychować, tak?
Niekompetentny.
I było dużo różnych narzędzi takich, nie wiem, jak kary, jak zastraszanie, jak klaps, jak straszenie odebraniem przyjemności, które rodzic używał i które były wcześniej naprawdę normą, żeby to dziecko tak zdyscyplinować. Dzisiaj wiemy, że to są formy przemocy, tak? Ale o tym się mówi naprawdę od niedawna, tak?
No, często osoby, które są teraz rodzicami, same doświadczyły tego wcześniejszego modelu i na nowo muszą zdefiniować, jakimi rodzicami chcą być. Nie mają tego wzorca.
Tak. Albo jakiś antywzorzec w kontekście właśnie tej nowej wiedzy, prawda? I teraz widzę to tak, że od pokolenia, które nie mogło wyrażać tych trudnych emocji, nieprzyjemnych w sposób jakiś taki bezpośredni, oczekuje się, że nie tylko pozwoli swoim dzieciom na to, ale też je nauczy tego. No i pytanie w zasadzie jak, nie? Bo w kontekście naszej rozmowy właśnie widzę taką międzypokoleniową jakąś analogię, że problem pozostaje dokładnie ten sam. Zadanie to samo przed rodzicami, nie? Jak nauczyć dzieci radzić sobie z własnymi emocjami? Jak nauczyć dziecko, żeby je wyrażało, mówiło, kontrolowało, tak? Zachowywało się w sposób akceptowalny społecznie, ale nie poprzez właśnie, tak jak wcześniej, wycofanie tych emocji, tylko właśnie takie dojrzałe jakoś regulowanie i wyrażanie. Jak wcześniej mówiłam, badania właśnie potwierdzają, że telefon często jest używany jako taki szybki sposób wyregulowania się rodzica, kiedy jemu jest trudno w relacji z dzieckiem, kiedy jego zalewa, powiedzmy tak kolokwialnie, krew, już nie wytrzymuje, ale też daje telefon dziecku, żeby uspokoić dziecko, tak? Czyli można powiedzieć, no już nie karze, a przynajmniej, miejmy nadzieję, większość rodziców już wycofało te stare narzędzia, ale ten telefon poniekąd jakoś wchodzi, tak, jako takie narzędzie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, tak. Prawda, z emocjami.
I to jest ten moment, kiedy ten nawyk też się buduje i później obserwujemy go pośród nastolatków, wśród starszych dzieci, które jakby w każdym takim momencie dyskomfortu potrzebują sięgnąć po telefon.
Dokładnie, dokładnie, bo dzisiaj mamy taki dostęp, jak robić to w dojrzały sposób, jak wyrażać te emocje, jak regulować, ale kiedy o tym mówimy, to musimy właściwie brać pod uwagę nie taką wiedzę książkową, tylko taki proces, takie doświadczenie relacyjne. My się tego uczymy w życiu na wczesnym etapie, w relacji właśnie z opiekunami, poprzez to, jak oni regulowali nas, jak oni odpowiadali na te nasze potrzeby, jak oni też sobie takimi wewnętrznymi narzędziami radzili sobie z tymi emocjami. I myślę sobie, no na szczęście dzisiaj można tego uczyć się, podejmując własną psychoterapię, mm-hmm. na przykład, prawda? Chcę też jeszcze jakoś dodać tutaj i powiedzieć o ojcach, że mężczyźni też wcześniej mieli taką marginalną rolę w opiece nad malutkim dzieckiem, a dziś oczekuje się, że od samego początku będą bardzo, bardzo zaangażowani i to się już dzieje, ale przecież sami w większości nie mają takich doświadczeń, tak? Że ich ojciec był na tak wczesnym etapie życia jakoś zaangażowany, obecny i to w tą pielęgnację i opiekę, taką miękką część. Mhm. I to są tylko takie przykłady, bo ten temat jest bardzo szeroki, dotyczące tych nowych oczekiwań, ale one właśnie zmieniają dynamikę całej rodziny i sposób, w jaki oboje rodzice podejmują te role, jak wygląda teraz para. Ja też widzę taką ogromną szansę, że rodzina może dzisiaj wyglądać inaczej niż kiedyś, że kiedyś te role były sztywne, a dzisiaj widzę w tej zmianie takiego dużo, dużo dobrego dla relacji, dla bliskości, dla relacji rodziców z dziećmi, tak? I to jest taki model, w którym jest dużo bliskości, dużo uznania tego, co właśnie wiemy dzisiaj z badań nad więzią, a mianowicie, że dziecko potrzebuje bliskiej więzi z obojgiem rodziców od samego początku. I to zaangażowanie też obojga rodziców na tym wczesnym etapie jest takim czynnikiem chroniącym w rodzinie na przykład przed rozwinięciem depresji, czy właśnie przed rozwinięciem zaburzeń więzi.
Mówisz o takiej zmianie społecznej i też dużej presji wobec rodziców. I zastanawiam się, jak oni mogą też patrzeć na siebie i przyglądać się sobie, żeby może nie pojawiała się w tym przyglądaniu taka krytyka, ale też pewien rodzaj ciekawości do siebie, chęci odkrycia, co sprawia, że sięgam po te ekrany, co mogę zrobić inaczej, jak mogą pracować rodzice nad sobą i zmieniać te swoje nawyki, ale właśnie w takiej atmosferze niekrytycznej wobec siebie, bo tego i tak już jest dużo wobec rodziców.
Ja bym powiedziała tak, że no właśnie, żeby myśleć może o tym, że czasami, to taki może banał, ale że mała zmiana już jest, może być całkiem dużą zmianą z perspektywy dziecka i że jeśli rodzic widzi, że ten problem jest jakoś mocno nasilony, że nie rozstaje się z tym telefonem, że ciągle lub bardzo często do niego jakoś zagląda, to takie małe kroki mogą właśnie być takie niewystraszające i takie w poczuciu rodzica no realne, że to może być jakaś realna zmiana. Ja myślę sobie na przykład właśnie zacząć od tego, żeby nie korzystać na przykład z telefonu przy posiłkach razem z dzieckiem, tak? Czyli wykorzystać ten czas na takie bycie razem, trochę już żeśmy wcześniej o tym mówiły, w poprzednim też podcaście, na przykład na rozmowę o jedzeniu, na rozmowę o tym, co kto lubi, co lubi jeść dziecko, takie zaciekawianie się. Myślę, że szczególnie malutkie dzieci potrzebują, żeby to karmienie, czy taka pielęgnacja, te rutynowe, różne aktywności codziennego dnia nie były w pośpiechu, żeby to karmienie nie było wyłącznie mechaniczne, tak samo ubieranie, ale żeby tam była właśnie jakaś taka wymiana, takie wspólne bycie, jakaś relacyjność. Karmienie dobrze, jak się kojarzy z przyjemnością. I właśnie w karmieniu jest jakiś taki komponent relacyjny sam w sobie, dlatego że małe dziecko jest przecież karmione przez kogoś i każdy posiłek przygotowuje się też z myślą o kimś. I można też włączać dziecko właśnie we wspólne posiłki. Ja obserwuję teraz, słyszę w gabinecie całkiem sporo o takich sytuacjach, że dziecko bardzo długo jest jakby tak karmione poza rodziną. Czyli właśnie to dziecko jest karmione, ma inne pory posiłków i je samotnie, tak? Ale nie ma takiego, z jakiegoś powodu, właśnie nie wiem, czy ten pośpiech, to jest takie może otwarte pytanie, że odeszło się od takiego wspólnego posiłku, nie? Który jest przecież takim naturalnym sposobem dla rodziny na spędzanie wspólnie czasu, na jakąś wymianę, na rozmowę, właśnie na to modelowanie, nie co u ciebie, co było. Dziecko może obserwować rodziców, którzy rozmawiają i na pewnym etapie życia włączyć się i na przykład dzielić się z przeżyciami swojego dnia, z przedszkola, tak? Można się tym zaciekawiać. I myślę, że te doświadczenia z jedzeniem też są bardzo ważne, bo wpływają potem na stosunek do jedzenia w dalszym życiu. Podaję taki przykład, dlatego że ten telefon często towarzyszy nam już właśnie w takich sytuacjach. Mhm. Nie? I wystarczy, że wycofamy go z nich i już się robi taka taka przestrzeń, prawda?
Na coś innego.
Na coś innego. I ja powiedziałam właśnie, żeby zadbać o takie małe, codzienne, naturalne sytuacje właśnie, czy jak kąpiel, czy jak ubieranie się, czy jak wspólne na zabawach, czy zasypianie, żeby ono było bez dystraktorów. Dzieci bardzo wyraźnie czują, czy rodzic jest zaangażowany, czy nie jest, czy przez ramię skroluje. Przy zasypianiu dzieci potrzebują takiego zaangażowania i takiej pomocy, żeby się wyciszyć, żeby ukoić, a to wymaga od rodzica właśnie jakiejś takiej uważności, obecności, takim zaciekawianiem się, komentowaniem dziecku, co jest naokoło, takimi momentami, gdzie jest taka krótka zabawa, nie? To wszystko przekłada się na to, że dziecko będzie czuło się jakoś rozumiane przez rodzica, ale też na tym, że rodzic będzie miał takie poczucie, że radzi sobie z dzieckiem, będzie się przekładało na współpracę pomiędzy nimi, to się będzie przekładało na większy spokój u dziecka, no i właśnie na to poczucie, że jestem może wystarczająco dobrym rodzicem, tak? Także...
Bardzo mi się podoba ten pomysł na tą metodę małych kroków i też wyobrażam sobie, że rodzic może zacząć od tego, co akurat również jemu sprawia przyjemność, od tych aktywności, które też dla niego są ciekawe, atrakcyjne, w których odnajduje się z dzieckiem i dobrze się czuje. I że ta metoda małych kroków też pozwala na to, żeby nie budować takiej dużej presji wobec siebie. A kiedy jest ten moment, że takie przyglądanie się sobą, takie sobie, takie małe zmiany, to za mało i że rodzic powinien jednak poszukać takiej profesjonalnej pomocy, bo ten czas, który spędza przed ekranem, sygnalizuje jakiś większy problem.
Ciąża i poród to jest taki czas związany ze zwiększonym kilkukrotnie ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, szczególnie zaburzeń nastroju. Między 13 a 30% kobiet na przykład doświadcza depresji poporodowej na tym etapie macierzyństwa, ale też 1 na 10 mężczyzn, to się bardzo rzadko o tym mówi, w ciągu pierwszego roku życia zapada na depresję właśnie po urodzeniu dziecka. I kiedy dominującym uczuciem u rodzica, u obojga rodziców jest lęk albo takie stany wręcz paniki, na przykład kiedy matka albo ojciec mają zostać sami w domu, tak, z dzieckiem. Kiedy smutek i przygnębienie jest takie wszechogarniające. Dużo jest na przykład płaczliwości, tak, i wstydu związanego z tym właśnie, że się jest w takich emocjach, bo przecież powinienem się cieszyć, bo chciałem, tak. Albo rodzice przeżywają pustkę. Kiedy te czynności związane z opieką i byciem z dzieckiem wywołują raczej irytację i nudę, albo brak jakichkolwiek uczuć. Jednym słowem, kiedy przeciążenie tej nowej roli jest tak duże, że prawie nie czuje się przyjemności w rodzicielstwie, no to to jest bardzo, bardzo ważny sygnał. Ja też chcę powiedzieć, że ja tu wymieniam taką pulę objawów, ale no nie trzeba czekać, tak, aż się wszystkie pojawią. Nie? Wystarczy, że jedno z tych uczuć, tak, czy nie wiem, są problemy ze snem, z jedzeniem, tak? Też właśnie z takimi, z regulacją podstawowych potrzeb też przez rodzica, to jest wystarczający sygnał, żeby się gdzieś na początku już zgłosić i szukać tej pomocy. Ja też myślę sobie w kontekście telefonu, że kiedy rodzic właśnie w tym macierzyństwie, tacierzyństwie czeka, tylko czeka na moment, żeby sięgnąć po ten telefon, tak? I że albo na przykład, że to korzystanie z telefonu uniemożliwia albo wpływa na jakość tej opieki nad dzieckiem. To właśnie jest taki znak, że trzeba szukać pomocy. Jeszcze dodam taką rzecz, że jeśli rodzic korzysta z telefonu kosztem swoich potrzeb, na przykład wieczorem, żeby się wyregulować, żeby się jakoś zresetować, nałogowo ogląda seriale, potem jest zmęczony i nieprzytomny, nie będzie w stanie się dobrze zająć dzieckiem. No i ostatnia rzecz, na którą bardzo warto jakoś zwrócić uwagę i zadać sobie takie pytanie, czy według mnie ja jestem wystarczająco dobrym rodzicem? Nie? Jeśli rodzic nie czuje zadowolenia w tym obszarze, jeśli jakoś nie najlepiej o sobie myśli albo wręcz źle, to myślę, że to też jest powód, żeby szukać pomocy.
I warto z tej pomocy korzystać i też nie wstydzić się tego, że jej potrzebujemy. Bo to jest, tak jak rozmawiałyśmy, rzeczywiście bardzo trudny i pełen wyzwań okres w życiu człowieka. Magda, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Dziękuję.
Ja również dziękuję.
W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.